Jest teraz ze mną pan doktor Błażej Kmieciak. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry, witam Państwa i witam Ojca.
Z Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris. Panie doktorze, do Polski wkracza kolejna metoda sztucznego zapłodnienia. Mówią, że to ma być alternatywa in vitro. Jest nim in vivo. Jak pan to ocenia? Bo to może kolejna odsłona. Media informują, że w połowie przyszłego roku przy zastosowaniu szwajcarskiej metody zapłodnienia urodzi się pierwsze dziecko. Więc co chwilę nas ktoś pytanie, czy będzie czymś zaskakiwał. My też się zastanawiamy i musimy myśleć o tym, czy to, co robimy w naszym życiu jest etyczne, czy przynosi i buduje dobro.
Myślę, że te myśli i rozważania, czy coś jest etyczne, czy buduje dobro, czy też jest złe, to znaczy ja szczerze mówiąc się cieszę, że takie refleksje są w nas, bo pamiętam kiedyś przeprowadzono sondę dotyczącą postrzegania przez polskie społeczeństwo in vitro i dość znacząca grupa osób nie miała w ogóle zdania na ten temat, posiadała jakieś rozeznanie, ale zdania nie miała na ten temat i wydaje mi się, że to jest najbardziej niepokojące i niebezpieczne, gdy w społeczeństwie jest taka moralna ignorancja. Kolejne metody się pojawiają i one będą się pojawiać. Moim zdaniem przede wszystkim ta metoda, która powinna się pojawić w Polsce, to jest metoda, w której bardzo rzetelnie i bardzo dokładnie będzie się diagnozować przyczyny niepłodności, a nie walczyć z niepłodnością jako takim trochę bytem, który jest ponad wszystkim, bo powszechnie podkreśla się w mediach, że niepłodność jest chorobą, a jest to problem o charakterze, tutaj bym powiedział, już trochę metodologii. Sama niepłodność chorobą nie jest. Niepłodność zawsze wynika z jakiegoś schorzenia, jakiegoś zaburzenia, z jakiejś anomalii, problemu i wydaje mi się, że podstawowym takim celem, jaki powinien być także z perspektywy polityki ochrony zdrowia podjęty, jest to cel polegający na wdrożeniu takich metod, które będą promowały przede wszystkim bardzo rzetelną, bardzo konkretną diagnozę i terapię przyczyn niepłodności, tak, a więc będzie prowadzić do tego, że dana para, dane małżeństwo przede wszystkim będzie mogło jakby starać się o dziecko, będzie mogło jakby uzyskać ciążę w wyniku po prostu konkretnego wyleczenia, bo tym zajmuje się medycyna. Medycyna zajmuje się profilaktyką, diagnozą, leczeniem i rehabilitacją. Nie zajmuje się omijaniem problemów, tylko zajmuje się przede wszystkim walką z przyczynami danej choroby i schorzenia i z leczeniem tych schorzeń i różnego rodzaju anomalii.
Więc pytanie, w którą stronę idziemy, bo to nadal można powiedzieć metoda, niektórzy mówią nieco lepsza, ale nadal obarczona wszystkimi zasadniczymi wadami moralnymi tradycyjnego zapłodnienia pozaustrojowego.
Tak, jest tak, że samych metod zapłodnienia pozaustrojowego mamy dość dużą grupę. My rzeczywiście skupiliśmy się w polskiej debacie na zapłodnieniu w in vitro, czyli na szkle. I ono też się dzieli na, nie chcę tutaj radiosłuchaczy zamęczać, ale dzieli się na dwie podstawowe metody. Jedną, która jest rzeczywiście bardzo niebezpieczna, polega ona na wpychaniu po prostu plemnika do komórki jajowej i genetycy mówią wprost, że my jakby wchodzimy w takie obszary epigenetyczne wręcz, jak mówi profesor Andrzej Kochański, których nie znamy. Są również metody, które były od dawna też promowane, czyli tak zwana inseminacja, ale tak rzeczywiście zapłodnienie in vivo, czyli jakby sztuczne zapłodnienie wewnątrz organizmu danej kobiety, prawda? Natomiast tak naprawdę problem polega przede wszystkim na tym, że wszelkiego rodzaju metody sztucznego zapłodnienia i sztucznego rozrodu są to metody, które są de facto w fazie eksperymentalnej. Ponieważ my, po pierwsze niestety są to metody, to co powiem może niektórych zszokować, ale są to metody, że tak powiem, rodem z weterynarii, bo to w latach 60. i 70. zaczęto pierwsze eksperymenty z metodami sztucznego rozrodu tworzyć właśnie w weterynarii i one na etapie weterynaryjnym, że tak powiem, zostały zakończone. My wiemy, jak, nie wiem, poszczególne grupy zwierząt się starzeją na przykład, a wcześniej były poczęte tą drogą. Natomiast w wypadku ludzi, jeżeli mówimy o metodzie zapłodnienia in vivo, czy też in vitro, my nie jesteśmy w stanie powiedzieć dzisiaj, jak na przykład te osoby będą funkcjonować w wieku lat 50, 60 czy 70, bo przypomnę Państwu, że najstarszą osobą, która żyje na świecie i jest poczęta za pomocą sztucznego rozrodu, jest córka Louis Brown, która ma dopiero 40 lat. My nie mamy pojęcia, jak ta osoba będzie funkcjonować. Ja oczywiście życzę jak najwięcej zdrowia, życia zdrowia i także potomkom, ale nie wiemy, jak te osoby będą funkcjonować w przyszłości. My tak naprawdę zupełnie nie wiemy dzisiaj, co, jakie mechanizmy genetyczne albo właśnie epigenetyczne, czyli jakby schodząc jeszcze niżej, naukowcy uruchomili poprzez manipulację tak naprawdę właśnie zapłodnieniem komórki rozrodczej męskiej i żeńskiej. To są obszary, których my po prostu nie jesteśmy w stanie nazwać, ponieważ no, śmiem twierdzić, że ludzki organizm starzeje się inaczej niż na przykład po prostu bydło. Ja nie porównuję tutaj, broń Boże, człowieka do bydła, ale niestety ta metoda, ja zresztą muszę Państwu powiedzieć, że w klinikach in vitro bardzo często można spotkać osoby, które mają wykształcenie weterynaryjne, ponieważ oczywiście na studiach weterynaryjnych metody wspomaganego rozrodu są bardzo dobrze opracowywane i niestety jest to przenoszone na ludzi. Zresztą we Francji twórcą metody in vitro był weterynarz Jacques Testard.
A proszę powiedzieć, jak pan myśli, no jeżeli in vitro nie, no to co z naprotechnologią? Bo o tym też słyszeliśmy kiedyś z ust pana ministra Radziwiłła. Co z naprotechnologią i z obecnością właśnie lekarza czy instruktora modelu Carringtona? Pojawił się program polityki zdrowotnej podpisany przez ministra Konstantego Radziwiłła, program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce, lata 2016-20, są konkretne też pieniądze na to, ale jeżeli przyglądali się tym ci właśnie od naprotechnologii czy od modelu Carringtona, no nie znaleźli tam takiego właśnie rozwiązania. Co pan o tym sądzi?
Znaczy ja myślę, że przede wszystkim problem polega na tym, że w momencie, w którym używamy pojęcia naprotechnologia, to wiele osób się w środowisku naukowym po pierwsze napina, po drugie oburza, a po trzecie mówi, że to jest metoda, która nie jest cytowana w międzynarodowym piśmiennictwie. Ja ostatnio miałem taką dyskusję na ten temat na jednym z forów internetowych. Zresztą brałem udział w konferencji, w której obecny był pan dr Barczętewicz u arcybiskupa Hozera. Była taka konferencja kilka tygodni temu, która zgromadziła specjalistów. Ale kilka miesięcy temu byłem też na takiej konferencji razem z panem doktorem, na której byli obecni właśnie promotorzy metody in vitro. I muszę Państwu powiedzieć, że promotorzy metody in vitro nie potrafili, że się tak młodzieżowo wyrażę, zagiąć pana doktora Barczętewicza, jeżeli chodzi o wyniki owego właśnie zapłodnienia za pomocą metody zwanej naprotechnologią. Problem z naprotechnologią właśnie niestety polega na tym, że ja mam wrażenie, że gdzieś pojawia się, ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale niestety mam wrażenie, że istnieje taka niestety forma spisku polegająca na tym, że pewnych osób nie dopuszczamy do cytowania, nie dopuszczamy do publikacji, bo to jest podstawowy problem. I ja zarzuciłem właśnie mojemu dyskutantowi, że jak mamy cytować naprotechnologów, skoro osoby właśnie z tym wykształceniem nie są dopuszczone niestety do opiniotwórczych i branżowych czasopism na terenie na przykład Stanów Zjednoczonych. W mojej ocenie rzeczywiście jakby sama naprotechnologia jako metoda, ona powinna zostać dostrzeżona przez przedstawicieli środowisk urzędowych, przez Ministerstwo Zdrowia, ale jakby w tym sensie, że powinna być podjęta rzetelna debata i rzetelna analiza tej metody. W tym sensie rzetelna, iż ona powinna zostać ukazana jako model pomocy właśnie małżeństwom, które starają się o dziecko. I wydaje mi się, że niestety obecnie jakby to jest pominięte. Poza tym jest dodatkowy jeszcze problem. Jakby program leczenia niepłodności, który jest zaproponowany przez ministra zdrowia, on rzeczywiście odnosi się do bardzo rzetelnej diagnozy i do rzetelnej terapii. Tylko jakby problem chyba polega też na tym, że w środowisku ginekologów i położników, ja nie powiem, że w większości, ale w dość dużej jego części istnieje coś takiego, jak ja chyba kiedyś w naszym dzienniku coś takiego stwierdziłem, że to jest taka mentalność in vitro. Kiedyś święty Jan Paweł II mówił w Ewangelium Vitae o mentalności antykoncepcyjnej. Ja mam wrażenie, że istnieje coś takiego jak mentalność in vitro. To znaczy mentalność polegająca na tym, że my tak naprawdę nie musimy już szukać przyczyn występowania niepłodności, tylko tak naprawdę mamy ją ominąć, bo problemem jest to, że nie ma dziecka. I to dziecko jest takim trochę lekiem na całe zło. Moim zdaniem Konstanty Radziwiłł, pan minister, zrobił coś bardzo pozytywnego w jednym takim miejscu. Jest to przede wszystkim cofnięcie finansowania metody in vitro. On uniknął tak naprawdę dyskusji i krzyku środowisk, które promują in vitro w postaci tego, że na przykład wycofałby poparcie dla ustawy o leczeniu niepłodności. Ta ustawa jest... Ojciec wspomniał o Szwajcarii i ta ustawa jest jak taki szwajcarski ser. Ona jest nie tylko jakby odnosi się do niegodziwej tak naprawdę metody tworzenia człowieka, ale jest ona legislacyjnie po prostu kiepskim aktem prawnym. Ale jednocześnie jest to dokument, który pozwala na kontrolę tych miejsc, które funkcjonują w rzeczywistości społecznej. Natomiast pozytywne jest na pewno to, że wycofano finansowanie tej metody. Ale powinien być tutaj taki drugi krok. Właśnie ojciec Maciej Zięba, zawsze mówiąc o bioetyce Jana Pawła II, mówił, że Jan Paweł II jeszcze jako kardynał Wojtyła, to był taki mistrz dwutaktu. On jak mówił jedno, mówił A, to zawsze mówił B. I właśnie za zakazem finansowania in vitro z pakietu finansów publicznych powinien jednocześnie iść bardzo konkretny model wsparcia terapeutycznego, diagnostycznego dla małżeństw, które cierpi z powodu niepłodności, bo podkreślmy, niepłodność, brak możliwości cieszenia się radością dziecka, uśmiechem dziecka jest dla wielu naprawdę obiektywnym cierpieniem i tego nikt przecież nie podważa.
No właśnie, tylko trzeba, aby bardziej to było partnerskie, tak, żeby środowiska się nie wykluczały nawzajem, ale mogły skorzystać z tego namysłu, który jest czyniony, bo to też świadli ludzie, jeżeli zaproponowano na protechnologię, tak, to, czy konkretną metodę, to nie zrobiono tego gdzieś, no nie wiem, za jakimś zaściankiem, tylko to też poważny umysł profesor Hilgers.
Profesor Hilgers jest osobą, która opatentowała tą metodę i opatentowanie metody wymaga naprawdę weryfikacji naukowej, wymaga rzetelnego sprawdzenia. Gdy popatrzymy na wykresy, które są proponowane w metodzie Hilgersa, metody podejmowane przez instruktorów, ale ja pamiętam wykłady, które miałem na studiach z bioetyki, gdy tłumaczono nam metodę na protechnologii i dla mnie fascynujące było to, że profesor Hilgers tak naprawdę zwracał uwagę, że przy leczeniu niepłodności, operacyjnym leczeniu niepłodności istnieją konkretne techniki, które na przykład uniemożliwiają pojawienie się wzrostów pooperacyjnych, co z perspektywy leczenia niepłodności, ale podkreślam leczenia, a nie omijania niepłodności, jest czymś szalenie istotnym. Ja myślę, że problem dzisiejszych czasów polega na tym, że w momencie, w którym pojawia się racjonalna debata, ale ta debata jest niezgodna z pewnego rodzaju mainstreamem, to zwraca się uwagę, że to jest ideologia. Bodajże tydzień temu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym była bardzo ciekawa konferencja dotycząca niepowodzeń prenatalnych. Na tej konferencji udział wzięli najwybitniejsi polscy naprawdę profesorowie z różnych dziedzin. I to były osoby takie jak profesor Hazen, jak profesor Ryś, jak profesor Dmo Geislerska z Warszawy. I nagle okazuje się, że są to ideolodzy. Nie bierze się pod uwagę w ogóle ich tytułów naukowych, ich ogromnych osiągnięć badawczych. Tylko bierze się pod uwagę to, że według pewnych środowisk, dodajmy do tego mniejszości środowisk, są to tak zwani ideolodzy. I to jest, ja myślę, że przede wszystkim nie możemy dać się temu oszukać. Patrzmy na to, jakich argumentów używają właśnie osoby takie jak profesor Hazan czy profesor Maria Ryś, która bada syndrom poaborcyjny. I jakby słuchając tych osób, my naprawdę bardzo trudno jest znaleźć tam jakąkolwiek ideologię. Tam są fakty i naprotechnologia odnosi się nie do ideologii, odnosi się do faktów. Natomiast in vitro, niestety mam wrażenie, że coraz bardziej jest to po prostu pewna idea, ideologia, która odnosząc się do pewnych metod biotechnologicznych, niestety wkracza w umysł jako coś, co ma być, bo tak. I to jest niepokojące.
Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę, za komentarz.
Ja również bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam państwa i ojca redaktora.
Bóg zapłać. Naszym gościem był pan dr Błażej Kmieciak, bioetyk z Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris.